Sekunda. No, dobrze, że się udało. Co niektórzy tworzą fajny kontrast, więc no, jest nieźle. Nie, że się odgryzam tam absolutnie. Ale dzisiaj o tych garniturach, więc nie przez przypadek tak jestem ubrany. Inni też nie zawiedli, bo o tym kontraście. Jako konsultant w biznesie, bo taki mam zawód. Nie podnoś mi mikrofonu. Układałem go długo, żeby tak był. Jakbyś przyszedł w czas, byś widział. Wracając, zawód mój, konsultant biznesowy. Wchodzę do różnych firm i te firmy staram się naprawiać. Raczej nie korporacje, tylko polskie przedsiębiorstwa. I zawsze pierwsze kilka dni, kiedy wchodzę do organizacji, przed sobą mam dwie drogi. To są takie dwa wybory i myślę, którą drogą pójdę. Jedna droga to jest droga tak zwana, patrzę, widzę, że jest nie tak, wyrzucam ten mebel, musimy wstawić nową organizację, nowe jakieś zastosowanie, nowy dział. To, co jest, to się nie nadaje. Druga droga to jest droga, którą ktoś mi kiedyś podpowiedział, taką fajną nazwę, wygładzania narożników. To znaczy nie trzeba wymieniać całego mebla, wystarczy tutaj trochę pogładzić, tutaj trochę przetrzeć, tu trochę popukać, tu trochę dostukać, bo to, co jest, to stoi się jeszcze nada, jak to mówiła moja świętej pamięci babcia. Myślę, że wszystkie kazania, prawie wszystkie, bo może jest jakieś o wyrzucaniu mebla, ale raczej chyba większość kazań to są kazania, które właśnie służą wygładzaniu narożników. Tak? I dzisiaj też chciałbym, żebyśmy jeden taki mały narożnik wygładzili. Stoimy na dobrym fundamencie Chrystusa, służymy Mu. Dał nam dzisiaj piękny dzień, wszyscy się uśmiechamy, w ogóle widzę radość, słyszę tą radość i też ona do mnie dochodzi i wchodzi i myślę sobie, Tomek, wygładzaj, wygładzaj, a nie wyrzucaj. Wygładzajmy. Z moimi dziećmi w tym tygodniu, i zaczynam kazanie, z moimi dziećmi w tym tygodniu czytałem psalm. Zaczęliśmy czytać od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Po tym wszystkim, co tam się działo, moje dzieci więcej się dowiedziały chyba o życiu. Natomiast stwierdziłem, to teraz troszeczkę podryfujemy po poezji i po psalmach. I trafiliśmy właśnie na fajny psalm, który przez pół godziny rozmawialiśmy z radością, mieliśmy fajne wnioski, cieszyliśmy się z tego. I nie tylko moje dzieci były, mam nadzieję, tym zachęcone, ale również i ja do takiego poziomu, że myślę sobie, wezmę to na kazanie. Taki fajny psalm, że wezmę tylko teraz, oczywiście nie jak dla dzieci, tylko wezmę profesjonalnie, się do tego przygotuję. No właśnie, no, kiedy rozpocząłem to przygotowywanie, to doszedłem do wniosku i przypomniałem sobie, jak to na ostatnim kazaniu u was, u nas, mówiłem, iż Biblia jest tak płytka, że prostaczek potrafi po niej sobie pochodzić i czerpać radość, bo ma tak tą wodę po kolana i daje mu to przyjemność. I również jest tak głęboka, że jak ktoś chce profesjonalnie, mędrzec podejść do tematu, to potrafi w niej utonąć. Żeby zobrazować, jak bardzo utonąłem, to zacząłem czytać różne opracowania i uważajcie na temat dwóch słów w tym psalmie. Czytałem opracowanie 26-stronicowe. Zasnąłem 3 razy. Zasypiałem, budziłem się, woda, kawa, mówię, jadę dalej, musi być profesjonalnie. 26 stron na temat dwóch słów. Te słowa brzmią: jesteście bogami. Jaki to psalm? Ktoś coś? Psalm 82. I dzisiaj na temat tego psalmu. Jako że jest to poezja, znalazłem fragment, który puszczę wam teraz, żebym nie ja to czytał, tylko ktoś, kto robi to troszeczkę lepiej. Nie wiem, czy to aktor, ale zrobił to w miarę. Posłuchajcie.
Psalm 82. Utwór muzyczny Asafa. Bóg staje w zgromadzeniu boskiego, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo jeszcze będziecie sądzić niesprawiedliwie i okazywać stronniczość na rzecz niegodziwych? Bądźcie sędziami dla maluczkiego i chłopca bez ojca. Oddajcie sprawiedliwość uciśnionemu i ubogiemu. Ocalcie maluczkiego i biednego, wyzwólcie ich z ręki niegodziwców. Nie poznali i nie rozumieją, krążą w ciemności, chwieją się wszystkie fundamenty ziemi. Ja rzekłem: jesteście bogami i wszyscy jesteście synami Najwyższego. Doprawdy tak jak ludzie umrzecie i jak któryś z książąt upadniecie. Racz powstać, Boże, racz osądzić ziemię. Ty bowiem masz wziąć w posiadanie wszystkie narody.
Tyle. Duży kłopot jest generalnie z interpretacją, właściwie nawet kiedy zaczynamy z tym, jakby omawiać ten cały psalm, zadaję sobie pytanie, kiedy on powstał? No słuchajcie, rozbieżność powstania tego psalmu to jest 600 lat. Więc nawet trudno powiedzieć, w którym okresie, za którego króla, za którego panowania powstał ten psalm. Miejsce jest również nieznane. Jedyne, co jest, czego możemy się trochę złapać, to tego sformułowania, iż jest to psalm asafowy. Asaf to był muzyk prowadzący uwielbienie za czasów Dawida. I tu znowu drogi się rozchodzą. To mógł być psalm, który on napisał, jak również to mógł być psalm, który był napisany na jego cześć. No niemniej jednak wiemy, iż jest to poezja. Wiemy również, że był to psalm, który był odśpiewywany, odczytywany, recytowany przed Dawidem na chwałę Boga. Celem tego psalmu, oczywiście celem jak każdego innego psalmu, jest poezja, jest poruszanie serca, jest trochę to, o czym tutaj mówił Witek na samym początku, kiedy mówił o pieśniach, o uwielbieniu. Nie jest to stricto rozprawa teologiczna. Dlatego warto słuchać go sercem. Kiedy spróbowałem go słuchać tylko rozumem, no to tak jak mówię, zasnąłem 3 razy przy interpretacji 2 słów na 26 kartkach. Kto tam występuje? Zwróćmy chwilę uwagę na głównych bohaterów. Mamy oczywiście narratora, który wypowiada się w wersecie 1. Jak również i mówi: Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Wypowiada się też w wersecie 8 ostatnim. Powstań, Boże, osądź ziemię, Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Oczywiście, powiedział na szczęście, większość tego psalmu to są słowa Boga, od drugiego wersetu aż do 7. Mamy też bogów przez małe b, do których autor się zwraca, do których właściwie Bóg się zwraca od drugiego wersetu. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? z tymi bogami, streszczę wam to wszystko z tych 26 stron. Nikt nie znalazł jednego rozwiązania, ale tak szybko przedstawiając kilka koncepcji. Pierwsza koncepcja oczywiście dotyczy tego, iż autor odnosi się do wierzeń ludów, które istnieją czy istniały wtedy wokoło tamtych czasów. I mówi, że jakby buduje taki obraz, że Bóg Jahwe, Bóg Najwyższy, Bóg przez duże B, sądzi tych małych bogów przez małe B, którzy istnieli, albo których wiarę wyznawali ówcześni. Mamy też drugą teorię, a mianowicie tymi bogami są sędziowie, są książęta, którzy władali i rzeczywiście decydowali o losie ludzi, którzy wtedy funkcjonowali, którzy byli ich poddanymi niejako. I wtedy też jakby można powiedzieć, że składa nam się to w całość ze stwierdzeniem, iż Bóg bierze tych sędziów, tych małych bogów, którzy decydują, to jest dobre, to jest złe i mówi, sądźcie sprawiedliwie. Ale ciekawą interpretację, moim zdaniem, pozwólcie, że się jej uchwycę, przedstawia Jezus Chrystus, który wziął kiedyś ten psalm, nie wiem czy wiecie, w Ewangelii Jana jest zapisany ten fragment i dokładnie odniósł się do tych bogów. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 34 wersecie, czytamy, odpowiedział im Jezus, czy w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Jest to oczywiście część większej rozmowy, w której Żydzi znowu mędrcy próbowali go złapać na tym, iż bluźni w swoich naukach. Wracając do psalmu, Chrystus sam mówi, iż używa ten fragment z bogami, mówi, tych bogami są ci, których doszło Słowo Boże, do każdego człowieka. Wy wszyscy jesteście bogami takimi malutkimi, my wszyscy. Ważniejsze nie tyle, do kogo odnosi się ten psalm. Spróbuję na końcu jeszcze to jakoś spuentować, ale kogo bierze w obronę? Biedaków, sieroty, ubogich, potrzebujących, osoby potrzebujące pomocy, ale także osoby inne, dziwne, skrzywdzone, poniżane, obrażane, wyśmiewane, dziwnie inne i odmienne, może trochę śmierdzące czasami, może dziwnie powykrzywiane czasami. Ale pójdę dalej, może dziwnie ubrane czasami, stąd ten garnitur. Byłem już tutaj po 10 na naszym trójkącie. Postanowiłem przejść się chwilę. No, taka ładna pogoda, dzieci nie mam, są u teściów, mam chwilę czasu. I kiedy tak szedłem i myślałem o tym kazaniu, jeszcze sobie to wszystko układałem, w pewnym momencie przyszła do mnie taka myśl, no to przetestujemy cię, Tomek. To przetestuję cię, Tomek. To teraz popróbuj, jak idziesz. No i tak sobie szedłem i spotykałem tych ludzi na tym trójkącie. Nie? I idzie taka pani, dziwnie ubrana, sobie myślę, z trójkąt. Z drugiej strony idzie jakiś pan ubrany w garnitur, myślę sobie, no nareszcie, jakiś normalny. W pewnym momencie myślę sobie, Tomek, po prostu ty masz do tych, jakby... Słucham? To jest ta inność. Inaczej ubrani. Ktoś inaczej mówił, ktoś się inaczej zachowywał, ktoś inaczej na mnie spojrzał. Miał inny styl bycia, ubioru i nagle ja od razu uruchamia mi się myślenie i osądzam. Dobry, zły, bogaty, biedny, udaje mu się w życiu, nie udaje mu się w życiu, grzesznik, niegrzesznik. Tych filtrów mamy mnóstwo. I zaczynamy oceniać ludzi. Wiersza i piosenki nie analizujemy słowo w słowo. Tak i teraz ciągle przypominam, wsłuchajmy się w to, co Bóg tak naprawdę mówi do naszego serca. Bóg jest największym sędzią. Będzie sądzić wszystkich. Ciekawe w tym psalmie, na co zwróciłem uwagę dzięki opracowaniom na 26 stronach, nie, że się nic nie przydało, było zwrócenie mojej uwagi na sformułowanie, że sędzia wstaje, że Bóg wstaje, kiedy jest, odbywa się sąd. I kiedy nie ma sprawy poruszającej, sędzia mówi i nie musi wstawać, żeby wypowiadać swoje słowa. Wstaje, jeżeli jest czymś poruszony, jeżeli chce donieśle i przekazać pewien komunikat, położyć na coś ważny akcent. I mamy od razu, z samego początku psalmu stwierdzenie, Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. I mówi, jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie. Nie tylko sądzimy niesprawiedliwie, nie tylko ja przez ten mój spacer dzisiejszy rozpocząłem ocenianie ludzi. I to, że źle ich oceniłem, jest źle. Problem w tym, że rozpocząłem w ogóle taki proces. Że rozpoczynamy ocenianie. A Pismo mówi, nie sądźcie, zostawcie to. Zostawcie to Bogu. On każdego zna. On znał każdą tą osobę, którą dzisiaj spotkałem na tym spacerze. Wiedział, dlaczego się tak ubrała. Wiedział, dlaczego się tak zachowywała. I wie. Po co ja mam się za to zabierać? Skąd w mojej głowie w ogóle takie myślenie, żeby uruchamiać dobry, zły, nie? Mądry, niemądry. Bóg zachęca. Stawajmy po stronie bezbożnych. Stawajmy i brońmy ubogich i biednych. Szymon, to masz wyciąć ten kawałek. Brońmy gorszych w tym społeczeństwie. Opowiadajmy się po ich stronie. Jednocześnie przeciwstawia to stwierdzeniu, nie opowiadajcie się po stronie bezbożnych. Często dla swojej korzyści to robimy. Bo z kim nam łatwiej trzymać kontakt? Z kim nam się łatwiej rozmawia? No z tym, kto jest w garniturze jak ja. To z takim mi się lepiej rozmawia, bo myślę sobie, o, ta sama płaszczyzna, myśli podobnie jak ja, a jednocześnie uruchamia mi się myślenie, może mi się przydać. Coś możemy razem zrobić. A może ma jakieś kontakty. A więc ten, który mi się przyda, do tego się uśmiecham i tego fajnie oceniam. Ale jak któregoś od razu ocenię, że jest, no właśnie, inaczej myślący, inaczej funkcjonujący, z innym zapachem, z innymi odruchami, on mi się do niczego nie przyda, to po co mam z nim mieć w ogóle kontakt? Pomagajmy ludziom, którzy są wokół nas, a nie oceniajmy. Okazujmy miłość. Nie oceniajmy według swojej miary, swojego myślenia, według swojego poznania. Psalmista mówi, parafrazując, myśmy wszyscy takimi małymi bogami przez małe B. Jeśli będziemy dalej oceniać, jeżeli nie będziemy stawać po stronie biednych, skrzywdzonych, innych, inaczej ubranych, inaczej myślących, wyznających ciut inną teologię, upadniemy jak każdy książę, który próbuje oceniać. Jak każdy wielki, z którym próbujemy mieć kontakt, bo on nam się najbardziej przyda. To, kogo mamy się trzymać, to oczywiście Chrystusa i Boga, największego sędziego. I tutaj dodam, nie dlatego, że nam się przyda. Taka mała dygresja. Podawałem już wam kiedyś ten przykład, kiedy byłem w seminarium. Jeden z moich wykładowców, który prowadził grupkę, zadał nam kiedyś pytanie, dlaczego idziemy za Chrystusem? No i każdy z nas różnie odpowiedział. Jeden powiedział, no bo Chrystus zmarł za moje grzechy. Drugi powiedział, no bo Chrystus wskazał mi teraz drogę, którą mam iść. Trzy, no bo jak będę żył z Chrystusem, to na pewno mi się wszystko poukłada. Ten wykładowca powiedział, no i chłopaki, samolubni jesteście. Idziecie za Chrystusem, dlatego że Go kochacie, z miłości, a nie dlatego, że coś otrzymacie, dlatego że, nie, bo złapaliście wzór i On wam się przyda. I oceniliśmy nawet tego naszego Boga, że och, przydatny, no dobrze, poukłada mi życie, da mi żonę. Z miłości do Boga. I w tym przykładzie, funkcjonując z miłości do ludzi, nie oceniajmy, ale pomagajmy każdemu. Każdemu z nich i nawet przez sformułowanie każdemu z nich już oceniłem. Każdemu z nas. Bo nie ma ich i nas. Prośba. Przeczytajcie w tej chwili, nie wiem, może dziwne pytanie. Wszyscy mają Biblię w tej chwili, żeby samemu przeczytać? Mamy? Damy radę? Nie mamy? Dobrze. To ja puszczę jeszcze raz ten psalm. I w skupieniu posłuchajcie jeszcze raz tego psalmu, nie jako tekstu nakazanie i o czym to będzie, ale jako tekstu, który już troszeczkę przemówił i posłuchajcie go sercem.
Psalm 82. Utwór muzyczny Asafa. Bóg staje w zgromadzeniu boskiego, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo jeszcze będziecie sądzić niesprawiedliwie i okazywać stronniczość na rzecz niegodziwych? Bądźcie sędziami dla maluczkiego i chłopca bez ojca. Oddajcie sprawiedliwość uciśnionemu i ubogiemu. Ocalcie maluczkiego i biednego, wyzwólcie ich z ręki niegodziwców. Nie poznali i nie rozumieją, krążą w ciemności, chwieją się wszystkie fundamenty ziemi. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy jesteście synami Najwyższego. Doprawdy tak jak ludzie umrzecie i jak któryś z książąt upadniecie. Racz powstać, Boże, racz osądzić ziemię. Ty bowiem masz wziąć w posiadanie wszystkie narody.
Chyba już wiemy, do kogo jest ten psalm. Do tych, kto tu jest tymi małymi bogami. Zostawiam to Bogu i Duchowi Świętemu i wierzę, że pracował i pracuje wśród nas. Ja w sobie takiego małego Boga już odnalazłem, nawet dzisiaj podczas tego spaceru. Mógłbym już to skończyć, jednak z szacunku dla moich wykładowców seminarium, którzy powiedzieli mi, jak kończyć kazanie, musi być zawsze zastosowanie. Więc dobrze, dam kilka praktycznych, mam nadzieję, uwag, sugestii. Pierwsza sprawa. Zauważ w swoim życiu, w tym tygodniu, dzisiaj, ludzi biednych i potrzebujących. Stań w obronie ludzi słabszych, ale nie tylko fizycznie, ale też słabszych intelektualnie, trochę mniej mądrzejszych od ciebie, trochę mniej wykształconych teologicznie od ciebie, trochę mniej może obdarowanych od ciebie. Nie oceniaj. Nie oceniaj ani wtedy, gdy ktoś włoży nie taką książeczkę do biblioteki. Nie oceniaj też wtedy, gdy ktoś inny wyciągnie nie taką książeczkę z biblioteki. Nie osądzaj, nie wartościuj według swojej wiary. Gdy ktoś powie coś nieodpowiedniego na nabożeństwie, bo się komuś wymknie, gdy jakiś kaznodzieja za dużo razy użyje Talmudu podczas jednego kazania, nie oceniaj. Nie dziel ludzi na charyzmatyków i niecharyzmatyków. Ale to nie tylko sugestie do Kościoła. Jak kilka dni temu przeglądałem Facebooka swojego, tak sobie tam w wolnej chwili. I patrzę, jedna z moich znajomych, no to będę wierząca osoba, umieściła taki post, bo wybory się zbliżają, który to partię, którą ona nie lubi, ja też nie, ten post z tej partii szydził. Ja sobie myślę, fajny post. Tam się spodobał ten zapis cały. No nareszcie moi tutaj ruszyli do dzieła. Jednocześnie drugi mój przyjaciel na ten sam post, na ten sam fragment powiedział, że to jest fotomontaż i tak naprawdę nie jest. Ja sobie myślę, po co ty się odezwałeś? Tak już to fajnie brzmiało, a tak wszyscy przeczytali, że to jednak jest nieprawda. A z drugiej strony później sobie tak myślę, kurczę, to z kim ja mam bardziej trzymać? Z tą dziewczyną, która tak idzie za moimi, czy za tym moim kumplem, który jednak nie idzie za moimi, właściwie nawet gorzej, bo idzie za nie moimi. Nie oceniaj i nie wartościuj. To, że ktoś ma inne zdanie na jakiś temat, nawet i tej polityki całej za tydzień wybory, to nie oznacza, że jest gorszy czy lepszy. Szukaj motywacji. To jest coś, czego mnie jakby Bóg uczył przez większość mojego życia. Niestety, znaczy niestety, na szczęście dużo pracuję z ludźmi, w związku z tym muszę ciągle słuchać tego, co oni mówią. I jak tłumaczą, dlaczego robią to, co robią. I to mnie nauczyło, żeby wsłuchiwać się w motywację. Nie tylko dlaczego to zrobiłeś. Nie? Dlaczego ty wierzysz w tej... No, taki dziwny jesteś, że ty tej partii nadal wierzysz. Ale porozmawiaj, spróbuj zrozumieć motywację. Dlaczego ktoś się inaczej ubrał? Znajdź motywację, dlaczego on to zrobił. Gwarantuję, bo robię to od kilkunastu lat, kilkudziesięciu. Jeśli porozmawiasz z człowiekiem, wysilisz się do zadania mu pytania i spróbowania zrozumienia, dlaczego on tak się zachowuje, znika 80% podziałów. A jak jeszcze spojrzymy na Boga, który jest miłością, powinny zniknąć podziały wszelkie. W końcu Chrystus przyszedł do takich dziwaków jak my. Innych, dziwnych. Nawet jak patrzymy, z kim on się spotykał, gdzie uczył, nie omijał tych dziwnych wtedy. I chcę powiedzieć, że nie tylko chodził do tych biednych i strudzonych, ale z tymi złymi mędrcami, to na pewno nie rozmawiał. No rozmawiał też i z nimi. Nie wartościował nawet w ten sposób. Fajny akcent. Nie jesteśmy bogami. Nawet nie jesteśmy bogami przez małe b. Jesteśmy jego poddanymi. Poddanymi wielkiego Boga. Znajdźmy na tym świecie pokorne swoje miejsce. Bogu zostawmy osądzanie i ocenianie. No i na koniec, ostatnia moja sugestia. Patrzmy na ludzi przez pryzmat Bożej miłości, a nie przez pryzmat naszej mądrości. Zobaczmy w nich piękno stworzenia. Zobaczmy w nich braci, siostry, przyjaciół, rodzinę, kolegów, życzliwych ludzi, którzy walczą i jak to Witek powiedział, czasami mamy pod górkę nawet w większości życia. Wspierajmy się, a nie oceniajmy. Amen.